kościoły.
Był 1983 rok, maj. Tomek, student historii Poznańskiego Uniwersytetu, oprowadzał po Poznaniu grupę przyjaciół z Francji. Sympatyczna Eleonora i barczysty Jan weszli z Tomkiem do kościoła Pallotynów na poznańskim Grunwaldzie. Budowla zrobiła na Eleonorze piorunujące wrażenie.
Kto tu przychodzi?
Przyprowadzę was w niedzielę. Zobaczycie, jak wygląda polski kościół.
Rok później Tomasz pojechał do Paryża. Zrozumiał pytanie Eleonory, gdy w niedzielne popołudnie wybrał się na mszę do kościoła w centrum dzielnicy Melimontan. Miał 20 kilka lat, był najmłodszym uczestnikiem nabożeństwa. Średnia wieku wiernych francuskiego kościoła to było 70-75 lat. Kościół w Polsce, w PRL, był potęgą. Władza ludowa nie mogła wprowadzić scenariusza sowieckiego, gdzie kościoły zamieniano w magazyny.
Imponująco wypadły święta Bożego Ciała w Częstochowie, gdzie prócz duchowieństwa i ludności okolicznej udział w procesji wzięły oddziały miejscowego garnizonu Wojska Polskiego.
Sam prezydent Bierut szedł w warszawskiej procesji. Stalin znał naturę Polaków. Jarosław Burchardt, historyk.
Po 1945 roku relacje państwo-kościół układały się przez pierwsze powojenne lata nawet dość poprawnie. Przecież nawet towarzysz Bierut uczestniczył w świętach państwowych, idąc śpiewał pieśni religijne, o czym wiemy. Natomiast tak zwana stalinizacja, która przychodzi po 1947 roku, w bardzo brutalny sposób eliminuje kościół z życia codziennego. Zaczyna się to od wojska.
Żołnierze na pobudkę nie śpiewali już, kiedy ranne wstają zorze, a spoza gór i rzek. Usuwa się kapelanów z wojska. To dopiero początek uderzenia w kościół.
Wszystkie nieruchomości ziemskie związków wyznaniowych przechodzą na własność państwa.
Dochód z nieruchomości tworzy fundusz kościelny.
Fundusz funkcjonuje do dziś. Opłaca się z niego ZUS, nieubezpieczonym, niezatrudnionym nigdzie na etacie księżom czy zakonnikom. Nie zmienia to jednak faktu, że kościół stracił nieruchomości warte miliony złotych. Państwo uderza w kler, organizuje głośny, sfingowany proces biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka.
Na terenie Polski, działając w interesie imperializmu amerykańskiego jako jeden z organizatorów antypaństwowego ośrodka, usiłował przemocą obalić władzę robotniczo-chłopską i ludowo-demokratyczny ustrój Polski, czynił wysiłki w kierunku przywrócenia władzy uprzedników i kapitalistów, prowadził akcję skierowaną przeciwko...
Akt oskarżenia przeciwko Kaczmarkowi odczytuje sędzia podpułkownik Mieczysław Widaj. Sędzia Widaj, były oficer Armii Krajowej, skazał na śmierć 106 żołnierzy podziemia niepodległościowego. Zmarł w 2008 roku.
Wykonując polecenia przedstawicieli tego środka, jak Liz Leina, Andriusa Kolbucha, Szudiego i innych. To jest o przestępstwo przewidziane w artykule 86, paragraf 1 i paragraf 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.
Po torturach w areszcie śledczym biskup Kaczmarek wyraził skruchę i odciął się od polityki Watykanu. 22 września 1953 roku biskupa skazano na 12 lat za
kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców.
Były to zarzuty wyssane z palca. Proces transmitowało radio, opisywała prasa, również katolicka. Tak o biskupie Kaczmarku pisał Tadeusz Mazowiecki we wrocławskim tygodniku Katolików.
Wychowanie nacechowane podejrzliwością i wrogością wobec postępu społecznego, atmosfera środowiska społecznego rozniecająca lub choćby tylko podtrzymująca bezwzględną wrogość wobec osiągnięć społecznych Polski Ludowej, wpływy polityczne przychodzące z zewnątrz i wyrosła na tym wszystkim błędna postawa polityczna księdza biskupa Kaczmarka, która doprowadziła go do kolizji z prawem. Oto sumarycznie ujęte przyczyny działalności przestępczej oskarżonych.
Z biskupem na ławie oskarżonych zasiadło trzech jego współpracowników, księży i zakonnica.
Nie tylko do zagranicznych ambasad biegły nici szpiegowskiej działalności biskupa Kaczmarka. Istniał jeszcze jeden bezpośredni odbiorca jego tendencyjnych, wrogich Polsce Ludowej informacji.
Do Watykanu. Moja walka z ustrojem Polski Ludowej podsycana stale przez zagranicznych dysponentów mojej myśli politycznej spowodowała obok akcji informacyjnej na rzecz Ameryki przesyłanie informacji do Watykanu.
Społeczeństwo zmieszanymi uczuciami słuchało transmisji z rozpraw. Ludzie nie wierzyli propagandzie. Wielu historyków uważa, że ta niechęć powstrzymała UB przed urządzeniem sądowej pokazówki z kardynałem Stefanem Wyszyńskim jako głównym bohaterem.
Kiedy Stalin umiera w marcu to władza ludowa, nie bacząc na to, że nie ma przywódcy rewolucji światowej, postanawia uderzyć w Kościół jeszcze bardziej, mianowicie opiniować kandydatów na biskupów, wkracza na tak zwane pole Kościoła. Porozumienie z początku lat 50. jest w tym przypadku złamane.
8 maja 1953 roku Konferencja Episkopatu Polski uchwaliła słynny list kardynała Stefana Wyszyńskiego do rządu. Kardynał powiedział non possumus.
Episkopat Polski domaga się od Rady Ministrów, aby w myśl artykułu 32 punktu 7 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przedsięwzięła ochronę praw katolików w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
List jest długi i pokazuje dyskryminację Kościoła w Polsce. Początkowo dokument był niejawny. Prymas upublicznił go podczas procesji Bożego Ciała w Warszawie 4 czerwca 1953 roku.
I nawiązał do przykazania, do słów Jezusa: oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. I Wyszyński dokładnie zacytował słowa Jezusa, dodając swoją słynną sekwencję: a jeżeli Cezar siada na ołtarzu, to należy powiedzieć non possumus. I to słynne non possumus, jeżeli Cezar siada na ołtarzu, Wyszyński zastosował.
Przed mikrofonem rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa zabiera głos ksiądz kapelan Tadeusz Kierszkę.
Kochani bracia rodacy, właśnie nadeszła wiadomość o aresztowaniu jego eminencji księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Przypominają nam się słowa, jakie prymas wypowiedział w czasie ostatniej procesji Bożego Ciała. Biskupi polscy pójdą śladem swoich wielkich poprzedników, a jeśli zajdzie potrzeba, wiarę swoją zaświadczą męczeństwem.
W ogonku stoisz już od rana i myślisz, od wszystkiego brak. I nagle słyszysz, proszę pana, ktoś się śmieje, mówiąc tak: panie, trzymajmy się, nie dajmy się, na pewno będzie lepiej. Kochajmy się, nie dajmy się, w tramwaju, w biurze, w sklepie. Panie, poznajmy się, bratajmy się, bolszewik nerwy straci. Przetrzymaj go więc, bracie, trzymajmy się i już. Nie pozwalają krytykować, nie trzeba głośno kląć psia krew, bo lepiej nerwy zaszanować i powtarzać cicho śpiew.
Trzymajmy się, grajmy się, nerwy na postronku. Kochajmy się, nie grajmy się, w tramwaju i w ogonku. Poznajmy się, grajmy się, że ich nerwy straci. Przetrzymaj koniec, bracie, trzymajmy się i już.
Państwo ma prasę, radio, telewizję, ogromny aparat propagandowy. Kościół kilka przedwojennych tytułów. W Poznaniu działa Księgarnia Świętego Wojciecha i wydawnictwo Pallotinum, które gnieździ się w baraku. Bardzo ciężko dostać polskiemu kościołowi pozwolenie na budowę jakiegokolwiek nowego kościoła.
Zresztą założenie komunistyczne było takie dość pryncypialne. No, ludzie się nie mają prawa znać. Oni mają być zatomizowani, bo jak się razem poznają, to co z tego wyniknie? Tego nikt nie ogarnie. Tak więc tu mamy założenie ideologiczne. Budowa wielkich bloków, każdy w swojej komórce, w czterech ścianach, bez Pana Boga, bo nie ma gdzie pójść do kościoła. Ale to też było uderzenie, to jest taki bumerang, który do nich wrócił, bo lud się sam upomniał. Nie był zideologizowany do końca.
Pod koniec lat 50. na fluidzie pogomułkowskim mieszkańcy Nowej Huty stawiają krzyż na polu. Gdy w 1960 roku koparki chcą usunąć krzyż, dochodzi do walk mieszkańców Nowej Huty z milicją.
To był taki po październiku, po Poznaniu, taki moment bardzo mocny sprzeciwu.
Lud mówi do władzy: my chcemy Boga. Jak to brzmi? To nie jest tak jak w słynnej pieśni rewolucyjnej: wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. I gdybyśmy się odnieśli tu do międzynarodówki, to tych, których dręczy głód, to raczej głód duchowy i oni tej strawy duchowej potrzebują.
Nowochódzki krzyż obnażył obłudę Gomułki i odwilży. Duchowni byli skazani na ciasnotę swoich małych świątyń. Władza nie wydawała pozwoleń na budowę nowych kościołów. Kolejnym starciem państwa z kościołem były obchody tysiąclecia państwa polskiego.
Długo trwałej i trwałej nieraz walce z formacją starą, która przeżyła swój wiek i skazana...
PRL obchodziła tysiąclecie istnienia, licząc od 1960 1956 roku, czyli od chrztu Polski. Jednak chrzest nie przechodził dygnitarzom przez gardło. Była to pewnego rodzaju schizofrenia. Chociaż w uchwale sejmowej w sprawie obchodów tysiąclecia państwa polskiego napisano:
dokumenty dziejów ojczystych świadczą, że w latach 960-966 uformowała się ostatecznie państwowość polska.
No, hasła, które należy realizować. Jednym z nich było słynne 1000 szkół na tysiąclecie. Bo po wojnie urosła młodzież, która dzięki państwu ludowemu zdobędzie wykształcenie i potem będzie urzeczywistniać realny socjalizm pod nazwą typowego homo sovieticusa, którego należy wychować.
Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki omówił na specjalnej sesji Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu doniosłą sprawę, wobec której nikt z nas nie może pozostać obojętny. Budowę szkół. Żeby zrealizować hasło...
Tadeusz Bieniek, jeden z projektantów, wspominał:
wtedy najważniejsze było, by szkoły szybko powstawały, miały być tanie i funkcjonalne. Teraz wiele osób zarzuca, że są brzydkie. W końcu to nie miały być pałace. Przynajmniej jak się na nie patrzy, nikt nie ma wątpliwości, że to szkoły.
W kraj rusza z pielgrzymką kopia obrazu na Najświętszej Marii Panny Matki Boskiej Częstochowskiej.
Przebudowana Warszawa kombi z kopią Matki Bożej została zatrzymana w jednej z miejscowości na południu Polski.
Paręnaście kilometrów dalej, w tej miejscowości, przybył biskup, jakiś księży i oczekują na samochód z kopią obrazu. A obrazu nie ma. Przychodzi wiadomość, że został zatrzymany przez milicję obywatelską. I co się dzieje? No dzieje się to, co władza przewidziała. Tłum zamiast na mszę rusza na posterunek. I tylko dzięki wstawiennictwu lokalnego biskupa nie zlinczowano kilkunastu dzielnych milicjantów, którzy własną piersią postanowili, jak to się mówi, uniemożliwić przeprowadzenie liturgii z udziałem kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Areną starcia gigantów Gomułki i Wyszyńskiego były również Poznań i Gniezno, gdzie odbywały się uroczystości milenijne, z artykułu doktora, dziś już profesora, Stanisława Jankowiaka.
Jak pisano w instrukcji KWPZPR, główny nacisk należało położyć na wykazanie laickiej koncepcji dziejów Polski, z podkreśleniem, jakie siły społeczne były źródłem postępu, a jakie wpływały hamująco na rozwój kraju.
Oczywiście hamująco miał działać Kościół.